Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Rozważamy zagadnienia dotyczące celebracji misterium chrześcijańskiego i jesteśmy na etapie celebracji liturgii Kościoła. Były te poprzednie katechezy takim wstępem, poświęcone były one temu, jak celebrować liturgię, kto celebruje liturgię. Mówiliśmy o liturgii niebieskiej, mówiliśmy o liturgii sakramentalnej. Wreszcie znaki i symbole w liturgii. Mówiliśmy o tych znakach, które są jakby zaczerpnięte, które pochodzą z kart Starego Testamentu, z tej dawniejszej tradycji, jak i o symbolach, które pochodzą z tradycji nowszej, czyli nowotestamentalnej, związane oczywiście z osobą Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o słowach, o czynnościach, o roli śpiewu, o roli muzyki w liturgii. I tak jak w tych katechezach poprzednich było mówione, każdy ten temat to praktycznie oddzielny dokument Kościoła. Jeden albo wiele dokumentów. To różne komisje, czy to na poziomie całego Kościoła, czy na poziomie episkopatów poszczególnych krajów. Komisje, które zajmują się samą liturgią, znaczeniem liturgii, śpiewem w liturgii, budownictwem nawet sakralnym. Dlatego temat jest bardzo, bardzo szeroki, zgłębiany i też bardzo mocno przywiązuje się do tego tematu wagę, żeby to wszystko, co nazywamy liturgią, rzeczywiście do Pana Boga prowadziło. I dzisiaj kończąc ten punkt drugi, jak celebrować liturgię, pozostał nam temat świętych obrazów, tak ogólnie nazwany w katechizmie Kościoła katolickiego jako święte obrazy, to jest punkt 1159. Drodzy Państwo, w każdej liturgii sakramentalnej cały Kościół, i to jest ważne, cały Kościół, czyli wszyscy ludzie wierzący, przyjmują łaskę Pana Boga, otrzymują tę łaskę i przyjmują przez tę konkretną czynność sakramentalną. Oddają przez to również chwałę Ojcu, który jest w niebie. I błogosławieństwo Boże, które otrzymuje każdy poszczególny uczestnik liturgii, rozlewa się na cały Kościół. Posiada, tak stwierdza katechizm, ten wymiar powszechny. Ubogaca też wszystkich ludzi wierzących. Możemy powiedzieć, że to błogosławieństwo przychodzi do wszystkich. Natomiast no, każdy jest inny i to też musimy zauważać, dlatego też inny jest sposób naszego uczestnictwa w tej liturgii. Tak jak ciało w innym stopniu są ważne różne elementy, różne członki naszego ciała. Dlatego też w czynnościach liturgicznych mamy widoczne zaangażowanie różnych uczestników liturgii. Mówimy tutaj o tak zwanym podziale funkcji liturgicznych. I to nie jest dzielenie ludzi, wręcz przeciwnie, to jest pewien podział, który nazywamy zróżnicowaniem i to zróżnicowanie pomaga nam w odkrywaniu pełni liturgii. Mamy zatem przewodniczącego liturgii, biskupów, kapłanów, diakonów. Mamy służbę liturgiczną, lektorów, ministrantów, mamy komentatorów w szczególnie uroczystych liturgiach czy tych świątecznych. Mamy taką funkcję komentatora, który wprowadza do pewnych czynności, do pewnych obrzędów, które będą się dokonywały. Może trochę liturgia traci na tym wtedy, kiedy jest ta funkcja komentatora ograniczana tylko i wyłącznie do, tak jak powiedziałem, liturgii szczególnych, czyli świątecznych, czyli Triduum Paschalnego, mszy świętej z poświęceniem kościoła na przykład, czy z udzielaniem święceń diakonatu, prezbiteratu, episkopatu. Dobrze byłoby, gdyby katechezy liturgiczne były obecne w naszych kościołach. Dobrze byłoby mówić o różnych gestach, postawach, różnych częściach liturgii. Przypominać, bo nie wystarczy tylko i wyłącznie przyjść do kościoła jako dziecko, nauczyć się mszy świętej, mówiąc tak bardzo technicznie, ale trzeba rozumieć, dlaczego tak. Rozumieć to, co się czyni. Rozumieć znaczenie tych gestów. Z jednej strony będziemy czuli tak po ludzku, że świadomie przeżywamy liturgię, a z drugiej strony będziemy też przeświadczeni o tym, że to wszystko, co robimy, ma bardzo konkretny sens. Dlatego tutaj są potrzebne te wprowadzenia. Dlatego też to zadanie dla duszpasterzy również, dla kapłanów, dla posługujących w parafiach, by ludowi Bożemu, by sobie powierzonemu ludowi przekazywali te informacje, mówili, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego w tym momencie klękamy, a w tym momencie stoimy, dlaczego tutaj czynimy taki gest, a tutaj czynimy inny gest. To jest, myślę, bardzo ważna sprawa do takiego świadomego uczestnictwa w liturgii. Kolejne funkcje to schola na przykład liturgiczna, organista, osoby, które przynoszą dary do ołtarza, czytający modlitwę wiernych. Każdy ma swoje miejsce, swoją rolę podczas liturgii. I nie jest tak, że ktoś jest ważny, a ktoś jest nieważny. Nie ma takiego podziału, że jest to, co się dzieje w prezbiterium, a to, co się dzieje poza prezbiterium. I to jest lepsze, tamto jest gorsze. Nie. Wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół ołtarza, jednego ołtarza, na którym dokonuje się ofiara. Jezus Chrystus składa samego siebie w ofierze. To już jest ta bezkrwawa ofiara. Ale odnosi ona nas na Golgotę, na Kalwarię. I przeżywamy tę ofiarę. I wreszcie ta cudowna przemiana, kiedy chleb staje się ciałem Chrystusa, a wino jego krwią. I tym pokarmem niebieskim możemy się karmić. Więc musimy sobie uświadomić, jak ważne jest to, że jesteśmy przy tym ołtarzu. Z jednej strony, z drugiej, a może z boku tego ołtarza, ale jesteśmy przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Tutaj też musimy sobie uświadomić tę naszą obecność, bez której ta liturgia nie jest taka, jaka powinna być. Bo kogoś brakuje przy tym ołtarzu. Drodzy, i ten temat, który dzisiaj chcemy podjąć, to kwestia świętych obrazów. Tak nam katechizm mówi o tym znaczeniu świętych obrazów. A zatem święty obraz, ikona liturgiczna, przedstawia przede wszystkim Chrystusa. To już bardzo ważna rzecz. Obraz, święty obraz, tutaj katechizm precyzuje, że nie jest to tylko coś oprawionego w ramy, coś, co wisi gdzieś u nas w świątyni. Ale obraz to jest wyobrażenie, przedstawienie. I mamy tutaj w słowach bardzo precyzyjnych, katechizmowych podane, że przedstawia przede wszystkim Chrystusa. Nie może przedstawiać ta ikona niewidzialnego i niepojętego Boga. Dopiero wcielenie Syna Bożego zapoczątkowało, i tutaj katechizm mówi nam o ekonomii obrazów. Święty Jan Damasceński w taki sposób nam uzupełnia tę naukę. Niegdyś Bóg, który nie ma ani ciała, ani kształtu, nie mógł absolutnie być przedstawiany na obrazie. Ale teraz, gdy ukazał się nam w ciele i żył wśród ludzi, mogę przedstawić na obrazie to, co zobaczyłem z Boga. Z odsłoniętym obliczem kontemplujemy chwałę Pana. Dalej, ikonografia chrześcijańska. Co to jest? Jakaś forma przedstawiania na obrazach, za pomocą obrazów, tego, co dla nas jest najświętsze, tego, co dla nas jest najważniejsze. I ta ikonografia to nie tylko malowanie obrazów. Kiedy spojrzymy na Kościół Wschodni, zobaczymy, że ikona, kiedy jest tworzona, ona nie jest tylko i wyłącznie malowana, ale pisana. Mówimy pisanie ikon, że pisze się ikon. To oczywiście temat na oddzielne katechezy. Natomiast to jest coś o wiele głębszego. Twórca ikony modli się podczas pracy, podczas pisania tej ikony, podczas tej posługi, którą czyni. To nie tylko jakiś gest wykonany na zamówienie, ale to jest coś o wiele, wiele głębszego. To jest pewien proces. I tak, ta ikonografia chrześcijańska, czytamy dalej w katechizmie, za pośrednictwem obrazu wyraża orędzie ewangeliczne, które Pismo Święte opisuje za pośrednictwem słów. Obraz i słowo wyjaśniają się wzajemnie. I tutaj znowu uzupełnienie Soboru Nicejskiego. Czytamy takie słowa: mówiąc krótko, pragniemy strzec zazdrośnie wszystkich nienaruszonych tradycji Kościoła, tak pisanych, jak i ustnych. Jedną z takich tradycji jest właśnie przedstawianie za pośrednictwem obrazu, jeśli zgadza się z literą orędzia ewangelicznego i służy potwierdzeniu prawdziwego, a nie nierzeczywistego wcielenia Słowa Bożego, oraz przynosi nam korzyść, ponieważ przedmioty przekazują jeden drugiemu to, co wyobrażają, przez to, co bez dwuznaczności oznaczają. To święty Jan, to Sobór Nicejski. Wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa, to już mówiliśmy. Dotyczy to także świętych obrazów Matki Bożej i świętych, i tu jest bardzo ważna rzecz, bo zarzucają często katolikom, chrześcijanom to, że po pierwsze wyobrażamy coś, a nie wolno. Katechizm dzisiaj nam przypomniał, w jaki sposób na to spoglądamy. Więc tworzenie świętych wizerunków, obrazów jest jak najbardziej właściwe, ale musimy pamiętać o takim zastrzeżeniu, małym, a jednocześnie wielkim, że to wszystko musi być zakorzenione w Ewangelii i musi wyrażać Ewangelię. To jest ta jedna rzecz. Druga to Matka Boża. Dlaczego spychamy Pana Jezusa na bok? Dlaczego Pan Bóg jest mniej ważny od Matki Bożej? Takie rzeczy też niektórzy oświeceni, tak mówię oczywiście z przekąsem pewnym, teologowie, zarzucali świętemu Janowi Pawłowi II, mówiąc, że on jest takim prostym teologiem i Matka Boża jest dla niego ważniejsza niż wszystko inne. Nic więcej, nic bardziej bzdurnego, możemy powiedzieć. I tutaj też, jeżeli ktoś ma jakąś wątpliwość z naszych słuchaczy jeszcze, to myślę, że warto posłuchać tego fragmentu katechizmu. I to będzie odpowiedź na pytania, które się pojawiają i pewnie będą pojawiać jeszcze w naszym kierunku jako ludzi wierzących. Wszystkie znaki celebracji liturgicznej odnoszą się do Chrystusa. Dotyczy to także świętych obrazów Matki Bożej i świętych. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony, w Matce Bożej i w świętych. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to znaczy, że gdzieś tam są jakieś zaległości czy braki w rozumieniu tego, czym jest święty wizerunek Matki Bożej czy świętych, czy w ogóle kult świętych. Powtarzamy bardzo często, czasem już do znudzenia, że patrząc na wizerunek w ogóle, nie czcimy tylko i wyłącznie obrazu, przedstawienia kogoś, ale czcimy tego, który jest wyobrażony na zasadzie zdjęcia bliskiej mi osoby. To już powtarzaliśmy też wielokrotnie. Kiedy pojawi się zarzut, że to jest obraz nie Jezusa Chrystusa, ale Maryi czy świętego, to sobie przypomnijmy te słowa z katechizmu. Przez ich wizerunki, czyli Maryi i świętych, objawia się w naszej wierze człowiek stworzony na obraz Boga, przemieniony wreszcie na Jego podobieństwo. Oznaczają one bowiem Chrystusa, który został w nich uwielbiony. I to jest coś, co warto sobie zapamiętać. Czytamy w soborze, w dokumentach Soboru Nicejskiego jeszcze takie słowa. Idąc jakby królewskim traktem za boskim nauczaniem świętych ojców i za tradycją Kościoła katolickiego, wiemy przecież, że w nim przebywa Duch Święty. Orzekamy z całą stanowczością i troską, że przedmiotem kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego krzyża, ale tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane w inny sposób, które ze czcią umieszcza się w kościołach, na sprzęcie liturgicznym czy na szatach, na ścianach, na desce, w domach, przy progach, przy ulicach, z wyobrażeniami naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, także świętej Boga Rodzicy, godnych czci aniołów oraz wszystkich świętych i sprawiedliwych. Tyle Sobór Nicejski. I dalej. Piękno i kolor obrazów pobudzają moją modlitwę. Jest to święto dla moich oczu, podobnie jak widok natury, pobudza me serce do oddawania chwały Bogu. To święty Jan Damasceński kontynuuje ten swój wywód o świętych obrazach. Kontemplacja świętych obrazów, połączona z medytacją Słowa Bożego i śpiewem hymnów liturgicznych, należy do harmonii znaków celebracji, aby celebrowane misterium wycisnęło się w pamięci serca, następnie znalazło swój wyraz w nowym życiu wiernych. I drodzy Państwo, W tym ostatnim zdaniu, możemy powiedzieć, praktycznie wybrzmiewa nam wszystko to, co powinno dzisiaj wybrzmieć. Kontemplacja świętych obrazów, czyli wpatrywanie się w te święte obrazy. Dalej, medytacja Słowa Bożego. I wreszcie śpiew hymnów liturgicznych. To jest ta harmonia znaków celebracji. Zobaczcie, drodzy, oddziaływanie na wszystkie zmysły. Spoglądanie na obrazy, kontemplowanie ich, czytanie Bożego Słowa, śpiewanie hymnów liturgicznych, to wszystko się składa w jedną piękną całość, w taką harmonię, w której obecna jest liturgia. A to wszystko po to, żeby tak, z jednej strony to celebrowane misterium wycisnęło w pamięci serca bardzo konkretne piętno, żeby nas dotknęło, doświadczyło samo celebrowanie tych misteriów, ale żebyśmy też na tym się nie zatrzymywali, tylko by to wszystko znajdowało wyraz w nowym życiu wiernych, w codzienności, bo przecież z Kościoła wyjdziemy, ale pójdziemy w nasze codzienne życie i tam jest to miejsce, gdzie dajemy świadectwo. I na tym, drodzy Państwo, zakończymy tę dzisiejszą katechezę. Zapraszam do telefonów, do refleksji, do pytań, do takiego uzupełnienia tych treści o swoje też doświadczenie, by to wszystko, o czym tutaj mówimy, pomogło nam w przeżywaniu liturgii, w celebrowaniu liturgii, by to wszystko, czym się tutaj zajmujemy, co rozważamy, o czym rozmyślamy, było takim pożytkiem dla nas tutaj, na ziemi już, ale też by było czymś, co nas będzie przybliżało do wieczności, budowało taką świadomość naszej wieczności.